Aleluja, chvála Ježišovi. Dajte. Viete, slovo, ktorým sa chcem dnes s vami podeliť, je takým trochu jakby efektem innego kazania, ktoré, či innego nauczania, ktoré tutaj głosiłem. Pamiętacie, jakiś czas temu dzieliłem się tutaj słowem na temat czterech jeźdźców Apokalipsy. Nie wiem, czy kojarzycie ten wykład. Mówiłem z księgi objawienia świętego Jana. I wiecie, ciekawe jest dla mnie, że kiedy zająłem się tym tematem, to dawno nie miałem tylu reakcji, tylu listów. I nie tylko z naszego zboru, prawda? Ale jakby wielu ludzi, no jak to brat tamto, jak brat tamto myśli, jak brat tamto myśli. I zobaczyłem też, że takie troszeczkę jest dziwne podejście do księgi objawienia Jana. Jedni mówią, no to taka dziwna księga, bracie, i różne takie opinie, wiecie. Powiem wam, że najlepszą definicją tego, co możemy czerpać z księgi objawienia świętego Jana, jest to, co nam dzisiaj nasz chór zaśpiewał. To oni nam powiedzieli, nie wiem, co mi jutro niesie, lecz spokojny, wiedząc to, że mnie Jezus w przyszłość wiedzie i On trzyma moją dłoń. Dzisiaj to chórzyści zaśpiewali i myślę, że nawet nie wiedzieli, że dali najlepszy komentarz do objawienia Jana, jaki można dać. Po to jest ta księga, abyśmy bezpiecznie wchodzili w przyszłość, abyśmy patrzyli. I chciałem wam powiedzieć dzisiaj trochę na temat tego właśnie światła, które pada z wyspy Patmos, tego, co otrzymał tam Jan. Bo czym jest objawienie Jana, albo jak wolicie, apokalipsa? Objawienie Jana i apokalipsa to jest jedno i to samo. To jest jedna z moich odpowiedzi właśnie na to, o co niektórzy pytali. Po prostu jest to to samo słowo powiedziane inaczej, w innym języku. I jak mówię, po wykładzie z tych czterech jeźdźców apokalipsy miałem kilka ciekawych dyskusji czy wymian opinii i dlatego chciałbym dzisiaj coś wyjaśnić. Przy wielu przesądach, którymi ludzie dzisiaj żyją, przy wielu różnego rodzaju lękach, które mają, zobaczmy sobie do Biblii, bo to jest właściwe źródło, i popatrzmy sobie na to, czym rzeczywiście jest apokalipsa według świętego Jana. Oczywiście zdaję sobie sprawę, i to nie trzeba żadnego wykładowcy, żebyście to zauważyli, że jest inna niż Ewangelie. Jest inna niż listy, ale jest w tym samym duchu. Ale jak gdyby świeci troszeczkę, oświetlając nam drogę pod innym kątem. O tak bym się najlepiej wyraził. Jest takim Bożym słowem na nasze pytanie. Panie, co dalej? Nawróciłem się, wierzę, działam, jestem, czekam, wyznałem moje grzechy, odnajduję w Tobie mój sens, wolę Bożą. Co dalej? Bo wiemy, że mamy głosić, mamy żyć z Panem, ale dokąd to wszystko zmierza? I to jest to, co odnajdziemy w Apokalipsie według świętego Jana. Pamiętacie, tamtym razem już powiedziałem, dziś tylko krótko powtarzam, że słowo apokalipsa wcale nie oznacza zniszczenia wszystkiego. Często ludzie mówią, lubię filmy apokaliptyczne. I co mają na myśli? Że się wszystko wali, pali i niszczy. Słowo apokalipsa oznacza zajrzeć za zasłonę, odsłonić to, co za zasłoną, odsłaniać to, co było zasłonięte. Może później jeszcze parę słów chciałbym iść dalej. Jak mówię, jest inna niż Ewangelia, bo jest takim Bożym, co dalej. Jest takim, wiecie, ktoś, kto nie przeżył słów Ewangelii i nie przyjął Ewangelii, nie jest w stanie przeżyć słów apokalipsy i przyjąć je już całkowicie nie jest w stanie, bo zupełnie nie będzie mu pasowało. Apokalipsa nie jest czymś, od czego można zacząć. Ta nazwa sama, apokalipsa, czyli objawienie, co objawia, co odsłania? Odsłania zwycięstwo Baranka Bożego. I dzisiaj chciałbym trzema wersetami z tej księgi się zająć. Przeczytam wam, jeśli możecie, a otwórzcie też wasze Biblię na objawieniu według świętego Jana, czy właśnie na apokalipsie świętego Jana. Objawienie świętego Jana, pierwszy rozdział. I jeśli zdążymy, nie chcę jakoś długo mówić, chciałbym, byście z tego coś mieli, byście byli zbudowani, przyjaciele, bracia, siostry, byście jako Kościół czuli, że jesteście częścią wielkiego Bożego planu bez względu na to, czy zawodzą was ludzie, czy zawodzi was zdrowie, a już na pewno, czy zawodzi was ten świat, jesteście częścią wielkiego Bożego planu. Objawienie Jana, 1 rozdział, od 1 do 3 wersetu. Przeczytam wam z najnowszego tłumaczenia Biblii. Nie wiem, jakie macie wytłumaczenie, ale fajnie jest, kiedy możemy je porównać. Objawienie pochodzące od Jezusa Chrystusa, które otrzymał on od Boga, aby następnie ukazać swoim sługom to, co wkrótce musi się stać. To właśnie za pośrednictwem swego anioła przekazał on dalej swemu słudze Janowi. Ten natomiast poświadczył to, co zobaczył jako słowo Boże i świadectwo Jezusa Chrystusa. Szczęśliwy ten, kto czyta, oraz ci, którzy słuchają słów proroctwa i trzymają się tego, co jest w nim napisane. Czas bowiem jest bliski. Jak powiedziałem, przeczytałem wam najnowsze z możliwych dostępnych tłumaczeń, a teraz wam przeczytam z najstarszego. Czy jednego z najstarszych, nie najstarszy, ale jeden z najstarszych tłumaczeń Słowa Bożego. Jedno z najstarszych protestanckich, reformowanych tłumaczeń Słowa Bożego, Biblia Brzeska, 1563 roku wydane Słowo Boże. Posłuchajcie tego języka. Zjawienie Jezu Chrysta, któremu dał Bóg, aby okazał sługom swoim rzeczy, które się mają zstać rychło. A on, posławszy je przez anioła swego, oznajmił Janowi, słudze swemu, który świadczył Słowo Boże i świadectwo Jezu Chrysta i którekolwiek rzeczy widział, błogosławiony, który czyta i błogosławieni, którzy słuchają słowa, proroctwa tego i chowają te rzeczy, które w nim są opisane, a bowiem czas blisko jest. Tak trochę jakby po naszemu było, nie? Czasem mam wrażenie, że nam by się tu chyba lepiej tą Biblię czytało. Słowo to jest objawieniem Jezusa, które Jezus dał Janowi, daje je Janowi nie tylko dla Jana, ale dla tych, którzy służą Jezusowi. Dla innych nie będzie miało znaczenia. Lub będzie brzmiało bardzo źle, co wiemy. I jak mówiłem, i zgadzam się z wieloma z was, że nie jest to księga łatwa, ale chcę wam powiedzieć, że jest to księga ważna. Jest trudniejsza dla tych, którzy nie czytają na co dzień Biblii. Wiecie, moim zdaniem człowiek, który nie ma nic wspólnego ze Słowem Bożym, który jako takiej Biblii nie czyta na co dzień, no na pewno nie powinien zaczynać lektury Słowa Bożego od tej księgi, ponieważ ona wymaga już zrozumienia wielu biblijnych faktów, choćby przede wszystkim tego, kim jest Baranek Boży, kim jest Jezus, bo to Jego zwycięstwo całkowite jest tam opisane. Trwając w Jego Słowie, jeżeli czytacie Boże Słowo, nauczycie się Go słyszeć, nauczycie się Go wyczuwać, nauczycie się Go w jakiś sposób przyjmować, nie będzie was zaskakiwać. I pierwsze słowa mówią nam też o tym, co jest ważne. Objawienie zaczyna się od tego, co właściwie najważniejsze dla tego z was, kto zacznie sięgać po tą księgę i zacznie chcieć ją studiować. Pierwsze słowa mówią nam, że jest to objawienie Jezusa. Jest to objawienie Jezusa i tutaj jest ciekawe, nawet gramatyczne użyte to stwierdzenie, bo to jest tutaj tak powiedziane i w oryginalnym języku greckim, i w naszym polskim, i w czeskim, i w rosyjskim. Jest to tak powiedziane, że do końca nie wiemy właściwie, czy to jest objawienie Jezusa, w sensie, czy Jezus je dał i ono jest Jego, bo On je dał, czy to jest objawienie Jezusa, bo Jego objawia. Odpowiedź brzmi jedno i drugie. On je dał i objawia samego siebie. Chcę was przestrzec przed pewnym złym sposobem czytania księgi objawienia Jana. A mianowicie problemem czytania tej księgi u wielu ludzi jest to, że poszukują tam trochę science fiction i trochę kina katastroficznego. Takie trochę koncentrują się na katastrofach, końcu świata, bestii. O, to objawienie, tam jest ta liczba 666, to to? Armagedon, to tam? Sensacja. A to nie jest celem tej księgi. Czasami mam wrażenie, że jak ludzie czekają, wiesz, im gorzej, tym ciekawiej. A potem się boją. Nawet Niedawno jedna osoba mi powiedziała, wiesz, nasłuchałam się proroc o przyszłości, teraz się boję. Właśnie to jest problem. Bóg nie chce, abyś żył w strachu. Bóg nie zamierza ci mówić, że słuchaj, będzie jeszcze gorzej niż ci się wydaje. To nie jest celem tej księgi. Ona mówi o rzeczywistości, za którą w gruncie rzeczy Kościół tęskni i pragnie. Celem mówienia o powtórnym przyjściu Pana Jezusa według apostoła Pawła jest, powiedzcie mi teraz, czy dobrze zacytuję ten fragment słowa, czy nie. Przeto straszcie się tymi słowy. Dobrze powiedziałem, czy nie? Dobrze. Przeto pocieszajcie się tymi słowy. Tak jest w oryginale napisane do Tesaloniczan. Nie straszcie się, tylko pocieszajcie się. A objawienie Jana mówi, że Kościół ma w swoim sercu nie to, że o Boże, zmiłuj się, co to będzie, ale przyjdź Panie Jezu. Przyjdź Panie Jezu. To jest cel tego, co Księga Objawienia ma w was dokonać. Wiecie, czy ktoś z was kiedyś był chory? Na pewno byliście, prawda? Czy byłeś samotny w tej chorobie, w szpitalu? Czy doświadczyłeś gdzieś w swoim życiu łez, strachu, przemocy, smutku? Bo księga ta, chcę wam powiedzieć, zapowiada, że nadchodzi dzień, kiedy te rzeczy będą przeszłością. Cieszycie się? Ktoś z was był kiedyś chory, czy sami zdrowi? Ta księga mówi, że idzie rzeczywistość, że nie tylko śmierci już nie będzie, ale chorób, ani smutku. Że rzeczy przeminą. Bóg mówi, ta księga to jest dobra nowina. Zapowiada, że to ponure dziś zakończy się, bo jakoś się musi zakończyć, żeby się mogło zacząć radosne jutro, kiedy nowy dzień zaświta, a czas już wypełni się, śpiewali stary hymn nasi ojcowie. I byli kościołem, który czeka na Jezusa. Chcę wam powiedzieć, Kościół, który czeka na Jezusa, to jest Kościół, w którym ludzie wierzą w świętość, wierzą w wyznanie grzechów, wierzą w to, że muszą się zachować czystymi przed Bogiem. Kościół, którego Ewangelia patrzy bardziej do portfela niż na niebo, nie zajmuje się tym, żebyśmy prowadzili lepsze życie przed Panem, tylko żeby nam lepiej było. Inna rzecz, Bóg nie chce, żebyś, wiecie, żeby wam było źle. To nie o to chodzi, ale chce nas przygotować na rzeczywistość, której sobie nawet nie potrafimy wyobrazić. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani na rozum ludzki nie wstąpiło, co przygotował Pan tym, którzy Go miłują. Już pierwsze słowa, kiedy zaczynamy, pierwsze 3 wersety, tylko mam nadzieję w ogóle, że przez nie przejdziemy. Tam jest takie bogactwo, życie i to się oderwać nie można. Już pierwsze słowa niosą właśnie wielką prawdę, którą zaznaczyłem. Objawienie pochodzące od Jezusa Chrystusa. Oto źródło tego, z czego mamy czerpać. Jeśli chcesz mieć pokój w swoim sercu, musisz czerpać z tego, co pochodzi od Jezusa Chrystusa. To jest źródło naszej nadziei, oczekiwań, ufności. On od początku zresztą był tym, który nam objawiał słowo od Ojca. Jeśli się wczytacie w tekst, zaraz to zrobimy, zobaczycie, że to pochodzi od Boga. Jezus nam to objawia przez swojego posłańca, czy wolicie słowo anioł użyć, dla świętego Jana, czy apostoła Jana, czy Jana na Patmos. To jest źródło. Jezus od początku mówił, że niczego nie mówię, czego bym nie wziął od Ojca. Niczego nie robię, czego bym nie nakazał Ojciec. I to jest część dalsza uwielbienia Ojca, uwielbienia Jezusa. Jest to, jak już powiedzieliśmy, apokalipsa. W Biblii mamy 3 księgi, 4 nawet niektórzy mówią apokalipsy. Wiecie o tym? My jakby pamiętamy tylko apokalipsie według świętego Jana. Ktoś zapyta, gdzie są pozostałe? Są jeszcze 3 księgi, które zaliczamy do apokaliptyki, do apokalips. Jest to księga Ozeasza, która jest apokalipsą. No chociaż na początku się zaczyna podobnie jak księga Jana, tak troszkę luźniej, ale potem się ciekawe rzeczy tam dowiadujemy. Dowiadujemy się naprawdę o tym, jak będzie Bóg prowadził, oczyszczał i pielęgnował swój lud. 2 apokalipsa to jest księga Zachariasza, która zresztą łączyła się bardzo, kiedy mówiłem o jeźdźcach. I 3 apokalipsa to jest księga, która zamiast nosić tytuł, że jest to księga proroka Daniela, mogłaby nosić tytuł Apokalipsa według Daniela. Także mamy kilka tych apokaliptycznych ksiąg, które odsłaniają, co będzie. I właściwie w każdym rozdziale Biblii mamy coś z tego, że Bóg odsłania. Ale mniej więcej tak patrzymy na apokalipsę. Apokalipsy, czyli odsłona tego, co dla Boga już jest faktem, ale czego my do tej pory nie widzieliśmy. Idziemy dalej? Teraz już wiemy, o co chodzi, tak? Apokalipsa nie oznacza bombardowań miasta meteorytami. Nie oznacza przylotu Marsjan. Nie oznacza końca świata. Oznacza, że Bóg widzi to, co jest dla nas dobre i chce nam to pokazać. Apokalipsis, objawienie, odsłonięcie. Odsłonić coś, zajrzeć za zasłonę. Dzieje się apokalipsa, bo ona się dzieje, czyli to odsłanianie się dzieje. Apokalipsa kogo? Apokalipsa Jezusa. Apokalipsa nie jest apokalipsą Jana, ale jest objawieniem Jezusa, a nie objawieniem Jana. Jan jest tylko sekretarzem, jest tylko tym, który nam przekazuje. Dzieje się na wyspie Patmos, gdzie Jan zostaje zesłany i nie chcę teraz w ten temat wchodzić, może kiedyś indziej. Wiemy, że zagłoszenie Ewangelii. I teraz chciałbym, żebyście zobaczyli jeszcze raz na samo to słowo. Apokalipsa Jezusa, bo to jest tak naprawdę objawienie Jezusa Chrystusa. I przyzwyczailiśmy się czasem do słów i już ich nie słyszymy. A powiem wam to samo słowo, czyli mówimy księga Apokalipsa Jezusa Chrystusa, a powiem wam to słowo inaczej, bardziej w prosty sposób. Objawienie tego, co ma być Jezusa, czyli kim jest Jezus? Chrystusem. Chrystus to nie jest nazwisko. Ja się nazywam Mirek Kulec, a on się nie nazywał Jezus Chrystus, tylko Chrystus to jest tytuł. Mesjasz. Pomazaniec. Słowo Mesjasz, Mesaja od hebrajskiego, pomazaniec. A więc mamy odsłonę od Jahwe zbawia, bo to jest znaczenie słowa Jezus, czy Jeszua. Jahwe zbawia od Boga, Zbawiciela, Pomazańca. I teraz dlaczego na to tak zwróciłem uwagę? Żebyście zobaczyli, kto, jeżeli objawia nam coś, ten, który jest Jahwe zbawia, który jest pomazańcem, to nie może być złe dla Kościoła, tylko musi być dla niego jakie? Błogosławione, czyli szczęśliwe, dobre. I dalej tutaj tak pisze. Jahwe zbawia nam coś, odsłania. Jak wiemy, jest to też ostatnia księga Biblii. Po tej księdze Biblia się kończy i wiecie, jest jakby ten początek takim wstępem do wielkiego zakończenia. Jezus nam mówi o to całe słowo, a teraz wam powiem, jak to się wszystko skończy. Jest wstępem do wielkiego zakończenia. Jezus mówi, co dalej. Ważna rzecz, przyjaciele. Gdybyście żyli w czasach proroka Izajasza, gdybyście żyli w czasach Zachariasza, gdybyście żyli w czasach Malachiasza, albo jeżeli otworzycie waszą Biblię, to po księdze Malachiasza co macie? No ładnie, ilu z was czyta tą Biblię? Mamy Mateusza. Tak? I pomiędzy tym tam macie takie białe kartki. Właśnie Piotr sprawdza. Znalazłeś te białe kartki? Te białe kartki to jest 400 lat. O, znalazł. Możesz pokazać wszystkim? Popatrz. A to wydrukowali. A to on ma tu popisane. O, 400 lat ma napisane. Zobaczcie, on wszystko wie. Nie wiem, po co ja w ogóle mówię, jak wszyscy wszystko wiedzą. 400 lat, ale coś wam chcę ważnego teraz powiedzieć. Wcześniej, właśnie w tamtym czasie, cnotą, świętością, posłuszeństwem Bogu było rozmyślanie, modlitwa i oczekiwanie na kogo? Na Mesjasza. I to było piękne, to było święte, to było właściwe do momentu, kiedy w Betlejem urodził się nam Pan Jezus. Potem już nie było wielką świętością czekać na Mesjasza, bo na niego czekali ci, którzy nie przyjęli Jezusa, ale go przyjmą, bo tak nam mówi proroctwo księgi. Ale potem wielką świętością i cnotą w oczach Bożych było już nie czekanie na niego, ale pójście w jego ślady. Czym jest dzisiaj? Dzisiaj również nie jest niczym świętym czekać na Mesjasza, aż się urodzi, bo się urodził. Dzisiaj nie jest niczym niezwykłym czekać, aż nas zbawi, bo nas już zbawił i krzyż i Betlejem się nie powtórzą. Tam już jest wypełnione, czyste, puste. Bóg to wyczyścił i to już jest załatwione. A więc w Betlejem nie ma już żłobka, w grobie nie ma już ciała, na krzyżu nie ma już Jezusa, w grobie nie ma już ciała, po ziemi już nie chodzi tak jak chodził, wstąpił do nieba, posłał Ducha Świętego i dzisiaj świętością jest czekać na powtórne przyjście Pana Jezusa i wstępować w ślady Jezusa. To jest dzisiaj świętością. Po Jego śladach iść do domu Ojca. Wszystko, co opisuje nam Księga Objawienia Jana, jest reakcją na Pana Jezusa. To przez Niego to się dzieje. Przez Niego poleje się krew świętych i męczenników. Przez Niego będzie zbawienie. Przez Niego będzie wszystko poruszone. Nadchodzące czasy Bożego Królestwa. Czasy Króla Królów, który nadejdzie i śmierci już nie będzie i narzekania już nie będzie i otrze wszelką łzę. I Apokalipsa Jana mówi, zobaczcie, tak wszystko reaguje na Niego. Rozpocznie się największe uwielbianie, śpiew największej chwały dla Pana Boga w dziejach kosmosu. Wszystko reaguje na Niego. Mamy przed sobą objawienie Pana Jezusa. A więc to już rozumiemy. Idziemy dalej. Do kogo jest skierowane objawienie? To tam pisze. Przeczytaliście to w tych pierwszych trzech wersetach. Pisze do kogo? Czy jest skierowane do jakiejś właściwej denominacji? Czy jakiegoś politycznego ugrupowania? A może do całego świata? Nie. Dlatego, że właściwa denominacja nie istnieje. Takiej nie ma. Jeżeli nawet istniałby gdzieś doskonały denominacyjny kościół, to kiedy ja się do niego zapiszę, już nie będzie doskonały, bo ja nie jestem doskonały. Nie jest skierowane również do świata, ponieważ świata to nie obchodzi i nie jest skierowany do polityków, bo politycy wolą swoje kłamstwa. Bóg chce, pisze tutaj, ukazać swoim komu? Sługom, co ma się stać. Sługą, czyli komu? Kto to jest sługa? Ja nie chcę tu żadnych lekcji z greki prowadzić, ale dobrze wiedzieć, co pisze w tej grece koine, w tym oryginale. Jest tu użyte takie słowo doulos, czyli sługa, ale jest to sługa bardziej w sensie niewolnika. Niektórzy komentatorzy wierzą, że to samo słowo, i ja myślę, że się przychylam do tego, oznacza tego samego sługę, o którym czytamy w Starym Testamencie, że niektórzy słudzy tak pokochali swojego Pana, że poprosili, żeby im przebić ucho, zaznaczyć ich znakiem i chcą już na zawsze przy nim zostać. Bez możliwości posiadania czegokolwiek swojego, bez możliwości odejścia. Sługo. Czyli popatrzmy jeszcze raz komu. To nie jest księga o tym, jak się dobrze schować i przetrwać koniec świata. To nie jest księga o tym, czego się bać. I co to teraz będzie? To słowo dla sług. Jeśli jestem sługą, jeśli jestem sługą, to są słowa dla mnie. Jeśli nie jestem, nie mam tu czego szukać, bo tylko się wystraszę. Będę czytał coś, co nie jest dla mnie. Wiecie, Paweł, kiedy rozpoczynał list do Rzymian, używa tego samego słowa, doulos. Czyli Paweł, sługa Jezusa Chrystusa. Tak się zaczyna Rzymian 1:1. Sługa. Jest to księga dla ludzi gotowych iść za Jezusem. Dla ludzi gotowych i wierzę, że jesteśmy takim zborem, gdzie razem sobie wyznajemy, słuchaj, ja jestem grzesznikiem. Jestem niedoskonały. Jestem zbawiony, lecz ciągle zbawienia doświadczam. Jestem zbawiony, ale jestem uczniem Jezusa. Jestem zbawiony, jestem w drodze do nieba. Ale wiele się muszę nauczyć, a tym, czego się uczę, jest służba Jezusowi. A Jezus służył ludziom. Jezus służył temu biednemu światu. I kiedy jestem sługą, Księga Objawienia zaczyna mieć sens. I zaczyna czynić we mnie właściwe dzieło. A to już każdy z nas musi wiedzieć, na ile tym sługą chce być i jest. Podejdźmy do tego pokornie. Może nie warto się od razu denerwować i rzucać, jak to ja nie jestem sługą, chcesz powiedzieć? Nie, nic takiego nie powiedziałem. Chcę powiedzieć, podejdźmy do tego pokornie. Może wiele musimy w sobie zmienić, żeby w końcu Królestwo Boże było dla nas czymś wspaniałym, czymś ciekawym, tak jak tego chce Pan, bo o tym jest ta księga. A więc wiemy już od kogo, wiemy do kogo, a teraz zobaczmy po co. I również jest to tam zapisane. Pierwszy werset, cały czas pierwszy werset, ludzie, a tu jeszcze dwa zostały. Także myślę, że do szóstej dziś skończymy. Takie głębokie jest Słowo Boże. Słowo Apokalipsy objawia nam, co wkrótce musi się stać. Wiemy od kogo, wiemy do kogo i teraz wiemy po co. Co wkrótce musi się stać. To się musi stać, bo Kościół czeka na Jezusa. Kościół wie, że On ma wszystko pod swoją władzą. I wiecie, tutaj to słowo musi, znowu was nie chcę tu w jakąś grekę wkręcać, ale to słowo musi tutaj jest użyte w Grece w takim rodzaju musi, na zasadzie naprawdę musi. Czasami mówią, no tak musi, no ale no zobaczymy, co będzie, nie? Nie, tutaj jest to dei, musi, czyli jest nieodwołalne. Ale nie tylko jest nieodwołalne, w tym sensie, że musi się stać, to musi w Grece daje nam całą historię. Wiecie, co mówi? Że musi na zasadzie, że jest nieodwołalne, czyli to się już nie zmieni. Musi, bo jest dobre. Musi, bo jest niezbędne. Musi, bo jest prawe. Bóg mówi nam, że musi się stać, to jest dobre. Dzisiaj wielu ludzi myśli, że w Apokalipsie nie ma dobrych rzeczy, ale to słowo, które mówi, że musi się stać, mówi, że to, co się musi stać, to jest to, co jest dobre, żeby się stało. Oto czym jest Apokalipsa. Podsumuję teraz wszystko to, co powiedziałem. Apokalipsa od Jezusa Chrystusa, którą ma od Boga Ojca dla Kościoła składającego się z sług, by wiedział, że dobre jest to, co się będzie działo, posyła ją przez posłańca anioła do Jana. Amen. Mamy definicję Apokalipsy. Teraz, kiedy zaczniemy tę księgę czytać w domu, kiedy zaczniesz ją czytać, powiesz, chwała Bogu, Panie, jestem gotowy na dobre wiadomości. Bo w telewizji są złe. I drugi werset, skromniejszy w treści, ten natomiast poświadczył to, co zobaczył jako Słowo Boże i świadectwo Jezusa Chrystusa. Co tu naprawdę do nas mówi Pan? Co Bóg mówi? Wiecie, co wam chce Duch Święty powiedzieć, kiedy czytacie to? Duch Święty do was chce wyszeptać. To, co czytasz, jest moim natchnionym słowem, w którym jest moja świętość, moja moc, mój duch, to jest moje słowo. To jest Słowo Boże. Jan nie wymyślił sobie tego, o czym tu pisze. Poświadcza, że to, co widział, jest Słowem Bożym. I kiedy to mówi, mówi tutaj w sensie, wiecie, co on chce, żebyśmy usłyszeli w tym wersecie? Ja niczego do tego nie dołożyłem. Ja niczego z tego nie zabrałem. Ja niczego w tym nie zasłoniłem, ani niczego w tym nie odsłoniłem. Mówię wam to, co wziąłem od Pana. Tylko to, co widziałem. Nic mniej, nic więcej. Będąc ostatnim apostołów, patrzył, jak ciemności zalegają nad światem. Patrzył na cesarzy, cezarów, którzy ogłaszali się bogami i nie chce, by ktokolwiek gapił, czy nie zauważył czegoś, co mówi Bóg. I on poświadczył, tu jest napisane. Słowo poświadczył znowu ma bardzo głębokie znaczenie tutaj. Wiecie, z czym się zlewa słowo świadek? W Grece słowo świadek zlewa się ze słowem męczennik. Poświadczył. Mamy takie słowo martyrologia, nie wiem, czy słyszeliście. To słowo pięknie zlewa się ze świadek. Innymi słowami jest to ktoś nieukrywający faktu, świadczący o tym, nawet gdyby go to miało boleć, oddający życie za to, o czym mówi. Jezus o sobie mówi, że on jest świadkiem wiernym i był tak wierny, że umiłował nas aż po krzyż, aż do śmierci krzyżowej, jest świadkiem wiernym. Co znaczy świadek wierny? To jest to samo słowo. Świadkiem, czyli mówiącym o fakcie, który ma miejsce, o tym, co Bóg ma dla Kościoła. To, co widział, wart jest wszystkiego. Dlaczego? Z powodów, które już wymieniłem oraz dlatego, że... Dlaczego to jest ważne? Trzeci werset daje nam odpowiedź. W czasach smutku, strachu i nieszczęść. Duch Święty mówi teraz, posłuchaj, mam dla ciebie klucz do szczęścia. Szczęśliwy ten, albo błogosławiony w starych tłumaczeniach, Kto czyta oraz ci, którzy słuchają słów proroctwa i trzymają się tego, co jest w nim napisane. Czas bowiem jest bliski. Innymi słowami, błogosławieni, którzy czytają i słuchają Słowo Boże. Słyszycie? Błogosławieni, jesteście szczęśliwi, kiedy weźmiecie i to przeczytacie. Wiemy, co znaczy czytać, czy nie. I wiemy, co to znaczy słyszeć, tak? Popatrzmy na dokładnie, co Biblia nam tutaj mówi. Bóg nie mówi tutaj na przykład tak, wiesz, fajnie, jakbyś przeczytał. No. Sugeruję, żebyś przeczytał. Nie. Błogosławieni, szczęśliwi, którzy czytają. Błogosławiony, kto czyta. Mamy tutaj słowo mówiące coś więcej niż czytać. My czytamy, błogosławiony, kto czyta. No to wezmę i przeczytam. No coś nie czuję się szczęśliwszy. Bo nie widzimy, co znaczy dla Boga czytać. My myślimy, że czytać to znaczy przelecieć oczami po literach. Ale tu nie jest takie słowo użyte. Błogosławiony, kto coś więcej niż czyta, rozróżnia, widzi i wie. To jest to znaczenie słowa czytać tu użyte. Tu jest pisze błogosławiony, kto rozróżni to, co czyta. Zaczyna to widzieć, zaczyna to wiedzieć, zaczyna w nim to żyć. A potem jest napisane błogosławiony znowu, czyli szczęśliwy znaczy błogosławiony, kto słyszy. I tu znowu mamy słowo, które mówi nie tyle o tym, co słyszy. Ci z was, którzy mają dzieci, wiedzą, o czym ja mówię. Dzieci słyszą, ale nie zawsze słuchają. Przynajmniej moje. Słyszą wszystko, ale słuchają nie wszystko. Pewnie wasze słuchają zawsze. Błogosławiony, kto czyta, czyli rozróżnia, widzi i słyszy. To znaczy słucha. Głębsze znaczenie tego słowa. Bierze pod uwagę to, co zostało powiedziane. A więc w momencie, kiedy to usłyszysz, nie wyjdziesz z tego kościoła czy z tego budynku z myślą, dobra, fajnie było, mógł mówić o 10 minut krócej. To znaczy, że nic nie usłyszałeś. Ale wyjdziesz z tego kościoła z przekonaniem czy z tego nabożeństwa, lepiej mówiąc, Panie, są rzeczy, które muszę zmienić. Usłyszałem. Idzie Twój czas, a ja mam rzeczy w życiu, które chcę zmienić. I wtedy jesteś błogosławiony. Wtedy Pan Ci powie, to nic, że chwilę łez, chwilę smutku, chwilę wysiłku. Jesteś szczęśliwy, ja już widzę Twoje szczęście oczami Bożymi. Oczami, które widzą dalej niż ludzkie, bo usłyszałeś. Wiecie, żyjemy w czasach, kiedy nikt się nie przejmuje tym, co powiedział Bóg. Jest tylko jedno, co się tym przejmuje. I to coś nazywa się jak? Oblubienica Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Jezus nie przyjdzie po jakiś, nie wiem, koncern elektroniczny albo samochodowy. Jezus nie przyjdzie po jakąś organizację polityczną. Kiedy Jezus przyjdzie po swój Kościół, nie będzie czytał tabliczki na naszym budynku. A, braterski, nie, nie, to tych zabieram. Nie. Oszukamy siebie, jeśli tak myślimy. Kościół zostanie zabrany. I Kościół to jest oblubienica Chrystusa, zaręczona Duchem Świętym. To jest żywe ciało, to jest ktoś, kto żyje dla Boga. I to jest ten, który jest błogosławiony, czyta i widzi, i słyszy, i wykonuje. Błogosławiony, kto trzyma się tego. I tylko Kościół to obchodzi. Błogosławiony, kto trzyma się tego, czyli znowu widzicie to słowo trzyma się, macie to tam? Błogosławiony, kto się trzyma. Co to znaczy trzymać się tego, co tam jest napisane? Jechaliście kiedyś autobusem, jak był tłok i nie ma miejsc siedzących? Wtedy bierzesz uchwyt i się go trzymasz, ale tam nie jest to w tym znaczeniu. Kiedyś słyszałem o jednym rolniku z niedalekiej miejscowości, gdzie moja żona żyje, zresztą u nich w domu mi to opowiadali, któremu dziki kradły ziemniaki. I on wziął sztucer, szczelbę, tak? I poszedł siedzieć całą noc w ziemniaki. Problem, że zasnął i dopiero dzik go obudził, jak mu nogi podrzucił. Ale wiecie, co on robił? On robił to, co tutaj jest w znaczeniu greckiego słowa. Trzymał straż. Pilnował tego, co otrzymał. Błogosławieni, którzy czytają, słyszą i trzymają się tego słowa, w sensie trzymaj się, przyjmij to, co usłyszysz, kiedy pójdziesz dziś do domu, nie daj sobie tego zabrać. To znaczy się tego trzymać. Trzymać straż. Kiedy widzicie wojsko, które stoi, mają gdzieś tam jakiś magazyn i stoi czterech wartowników. Oni robią to, co tutaj to greckie znaczenie słowa znaczy. Trzymają tego się przez straż nad tym. Pilnowanie tego. Kościół się ma trzymać zdrowej nauki. Zdrowej nauki Pana Jezusa Chrystusa. To znaczy to słowo trzymać się. Trzymać się aż do śmierci. Tego się nie da puścić. To nie jest coś, co się do nas przyklei i się nas trzyma, tylko my się tego trzymamy. Idziemy dalej. W Apokalipsie mamy 7 błogosławieństw. To jest pierwsze. Błogosławieni, którzy czytają, słyszą. To jest tylko pierwsze błogosławieństwo tej księgi, przyjaciele. Przeczytam jeszcze raz wam ten werset, żebyśmy coś zobaczyli. Szczęśliwy, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co w nich napisane, bo chwila jest bliska. Widzicie, jak tu jest przetłumaczone, trzymają? Strzegą. To jest tłumaczenie Biblia Poznańska akurat, to, co teraz otwarłem. Coś wam chcę pokazać. W Apokalipsie według świętego Jana mamy 7 błogosławieństw. To jest pierwsze. Co jest ciekawego teraz w nim? Czytając je, można mieć wrażenie, że jest podane dużo, dużo szybciej niż pozostałych 6. Jak mówię jeszcze raz, ile mamy błogosławieństw w Apokalipsie? 7. 7 razy Duch Święty mówi, że ktoś, kto coś robi, jest błogosławiony, szczęśliwy. Mamy ich 7. Jezus ich miał 8. Teraz w Apokalipsie, kiedy mamy ich 7, to pierwsze ukazuje się zaraz w pierwszym rozdziale. I jest w nim coś ciekawego. Kiedy Pan Jezus mówił, błogosławieni, którzy, mamy ich 8, inni mówią 9, tam rozbijają, nieważne. Jezus mówił, błogosławieni ubodzy w duchu, bo ich jest królestwo. Tak go nauczał Jezus. I przy każdym z błogosławień jest błogosławieni i tam mówi kto? Bo, a tu tego nie ma. Gdy Jezus tak nauczał, mówił, dlaczego ktoś jest błogosławiony? Dlaczego błogosławieni są błogosławieni? Albo szczęśliwi są szczęśliwi? A tutaj nie ma błogosławiony, bo za to, bo coś, nie. Tu jest tylko jeden powód. Błogosławiony, bo pora jest bliska. I wszystko. Czyli Bóg mówi, błogosławiony, bo się ratuje. Błogosławiony, bo naprawdę czasy są takie, że dobrze, żebyś to przeczytał. Błogosławiony, bo pora jest bliska. I ciekawa, druga ciekawostka, to pierwsze błogosławieństwo mamy zaraz na samym początku, 3 werset, a następne, wiecie, ile trzeba wytrwać do następnego? 14 rozdziałów i dopiero będzie następne. I co jest jeszcze ciekawsze, kiedy w końcu przebrniemy 14 rozdziałów dziejów Kościoła, tego, przez co Kościół musi iść, tego, jak się musi trzymać Pana, tego, jak mu musi być wierny i w końcu dochodzimy do 14 rozdziału, to kiedy jest wstęp do tego, żebyśmy usłyszeli następne, drugie błogosławieństwo, wiecie, jakimi słowami się zaczyna? Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Tu się okaże wytrwanie. Czy dojdziesz do drugiego błogosławieństwa? I usłyszałem głos z nieba mówiący, napisz i słyszymy numer 2. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. 14 rozdziałów. Trzymajmy się słowa. Innymi słowami Bóg nam mówi, trzymajcie się mojego słowa. Wiadomości w telewizji są coraz gorsze, już nawet nie patrzę. Już wiem, co będzie. Znowu zamach, znowu śmierć, znowu nienawiść. Trzymajmy się słowa. Wiecie, Żydzi, kiedy szli przez najgorszy czas w historii Izraela, trzymali się swojej apokalipsy, czyli księgi Daniela i księgi Ozeasza. Czytali ze łzami w oczach, kiedy prześladował ich wróg, kiedy jak owieczki szli na rzeź, kiedy ich mordowano. Trzymali się i czytali Daniela, i czytali Ozeasza, i czytali Zachariasza. Trzymajmy się słowa. My na te dni otrzymaliśmy na nasze czasy, na nasze chwile, dla sług, dla tych, co chcą służyć Panu, jeśli to Ty otrzymałeś słowo, które możesz trzymać, strzec, pilnować. Mamy Księgę Bożej Pewności Zwycięstwa. Apokalipsa mówi, odsłaniam wam, co się będzie działo. Zobaczcie, kiedy widzieliście mnie przybitego do krzyża Golgoty, wyglądało, jak gdyby Bóg przegrał, a diabeł wygrał. Ale to było największe zwycięstwo w historii kosmosu. Teraz znowu będzie wyglądało. Jezus ostrzegł, wy będziecie płakać i narzekać, a świat się będzie świetnie bawił. Ale nie bójcie się. Wasze łzy obrócą się w radość. Teraz znowu mówi, świat pójdzie przez swoje, ale wy nie bójcie się. Trzymajcie się tego. Daję wam księgę, która mówi, kto wygrał. Czas jest bliski, a dzisiaj wydaje się nieznośne. Ten czas, wiecie, samo słowo czas w języku greckim, które tu jest użyte, mógłbym wam jedną godzinę o tym słowie mówić. Grecy mieli w ogóle ciekawe słowo czas. O ludzie, aż by mi czasu brakło. Jak wam to... Wiecie co? Kiedy Grek myślał czas, to... Ja nie wiem, jak to... Wyobraźcie sobie linijkę, która ma 10 centymetrów. Czyli 10 centymetrów oznacza, że 10 centymetrów dzieli się na 10 odcinków po jednym centymetrze. Kiedy Grek mówił czas, to miał na myśli, że czas dzieli się na pory. A to jest właściwa pora i właściwy czas w tym znaczeniu. Dwa czasy i pół pory, albo pół pory i tak wiecie. I kiedy wejdziecie w te księgi, nagle zaczynamy łapać, coś się dzieje. Czas jest bliski. Czas, ta pora, jakby właściwy moment w czasie. O, to jest to. Kiedy ja ci mówię, mamy metr, ale zwróć uwagę na 73 centymetr. Mamy czasy, ale zwróć uwagę na właściwą porę. To jest czas zbawienia. To jest czas, kiedy chcę do ciebie mówić. Czyli w dziejach zbawienia następuje właściwa chwila w czasie. Rozpozna ją tylko Kościół będzie na nią czekać. Czas płynie, ale dochodzi do właściwej chwili i Bóg mówi, hej, nie przegapcie tej chwili. Nie przegapcie tego, coś ważnego chcę wam powiedzieć. Jan zostaje zesłany na Patmos. Cesarz, czy Cezar, jak wolicie, morduje Kościół. Chrześcijanie giną jak owieczki. Domicjan kończy budowę Koloseum i jeszcze więcej trupów się zaczyna sypać. Wydaje się, że Kościół całkowicie przeminął. Nie ma już ani jednego apostoła. Wszyscy, którzy kochają Pana, żyją w ukryciu. Żyją w zagrożeniu śmiercią. Żyją pod prześladowaniem. Apostołów zamordowano. Kościół rozproszony prześladowaniami. A Jezus nie wiadomo, gdzie jest, mogłoby się wydawać. Jan, skuty kajdanami, idzie i wchodzi do swojej jaskini na wyspie Patmos, gdzie nocował. I siada i myślę, że nieraz patrzy ze łzami w oczach na morze i myśli sobie, nie ma już moich przyjaciół. Kościół rozproszony prześladowaniami. Nie widziałem już dawno Pana. Gdzie jesteś, przyjacielu, któremu na piersi leżałem? I tam w tej jaskini nagle odbywa się głos. Zapisz to, co ci powiem. To nie jest koniec, to tylko początek. Zapisz to, co ci powiem, bo Kościół jest potężny. Ta Ewangelia działa. I wtedy słyszy ten znajomy głos. On nigdy nie zwątpił, ale widział, co się dzieje. Ciemność nie znaczy nic, kiedy słyszysz ten głos. I zaczyna pisać. Ja... Jan, byłem zesłany na wyspę Patmos, ale teraz zaczynam drugie kazanie. O ludzie, chętnie bym wam o tym opowiedział. Zanim Jan zakończy tę księgę, nie zmieni swojej opinii. Czy wiecie o tym, że te trzy wersety z początku powtórzą się znów pod koniec? Te trzy wersety na początku są jakby klamką, którą otwieramy z tej strony. Naciskamy klamkę, otwieramy drzwi i wchodzimy do Bożego objawienia. Kiedy je przeczytamy, kiedy je przyjmiemy, znowu naciskamy klamkę i zamykamy za sobą drzwi. Wiecie, jak ta druga klamra wygląda, ta druga klamka? Ta druga klamka znajduje się w rozdziale 22. I rzekł do mnie, te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan Bóg duchów i proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. Czy to nam powiedział na początku, czy nie? To właśnie nam powiedział. Te słowa są jakie? Są Słowem Bożym. Tu mówi, są pewne i prawdziwe. Bóg dał je, aby swoim sługom pokazać, co się ma stać. I tutaj coś dodaje. I oto przyjdę wkrótce. I teraz już nie mówi błogosławiony, kto czyta, kto słyszy. Wszystko to w jednym jest teraz. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon i rzecze do mnie, nie czyń tego. Postawi go, mówi, jestem współsługą twoim i braci twoich proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. Bogu oddaj pokłon. Zamyka się klamka historii świata i te same słowa. Rzecze do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas bliski. Kościele, kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. Kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, szczęśliwi. Kolejne błogosławieństwo. Którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Błogosławieni jesteście, błogosławieni jesteśmy, jeśli usłyszymy, przeczytamy i będziemy tego strzec. Błogosławieni dlatego, że będziecie w tym samym miejscu, gdzie był Jan. Ja, Jan, zesłany na wyspę Patmos za to, że głosiłem Słowo Boże. Tak się lekko to czyta, ale kiedy sobie pomyślicie, jaka to była sytuacja. Kościół się wydawał pokonany. Pana nie było. Wydawało się, że wszystko jest gorzej, niż mogłoby być. I wtedy zaczyna widzieć. Wiecie, co zaczyna widzieć? Zaczyna widzieć tron. Zaczyna widzieć chwałę. Zaczyna widzieć uwielbienie. Zaczyna widzieć zwycięstwo baranka. Zaczyna widzieć czasy, które przemijają. I chciał nam zostawić wiadomość. Nie bójcie się. Nie bójcie się. Jezus was nie zostawi. Nie opuści. On wygrał. A kiedy my jesteśmy w Nim, to wygraliśmy w Nim. Stańmy, uwielbimy Jezusa. Oddajmy cześć Panu. Podziękujmy Mu, że On nas chce przeprowadzić przez cokolwiek przyjdzie Kościołowi iść. Ojcze, dziękujemy Ci za potęgę i światło, które jest w Twoim Słowie. Dziękujemy Ci za to, że tak jak Jan w chwilach ciemności, my możemy w chwili ciemności czytać Twoje Słowo. Dziękujemy Ci za to, że w Twoim Słowie jest tyle miłości, tyle objawienia, tyle światła dla moich nóg. Panie, proszę Cię, otwórz me uszy, abym słyszał. Otwórz me oczy, abym widział. Otwórz moje serce, abym strzegł, abym przyjął. Panie, przepraszam Cię za każdy raz, kiedy tak lekkomyślnie podchodziłem do Twojego Słowa. Przepraszam Cię, Panie, kiedy mi się wydawało, że tylko coś przeczytałem, a tak naprawdę Ty wołałeś, że jest ratunek, że kochasz, że masz plan, że miłujesz mnie, że miłujesz grzesznika, że masz dla mnie wyjście. Dziękuję Ci za Golgotę, za krzyż. Uwielbiam Ciebie dzisiaj, Panie. Panie, chcemy wejść w to objawienie. Tobie, tak jak śpiewaliśmy dziś, aniołowie cześć oddają. Bo Ty jesteś naszym Bogiem. Ty jesteś naszym Królem. Jeżeli masz na sercu modlitwę, podziękuj Panu za Jego dobroć. Kiedy będziemy chwilę teraz spędzać na modlitwie, ja bym prosił, aby nasza grupa chwały wróciła tutaj, abyśmy się mogli pomodlić tą pieśnią jeszcze raz. Abyśmy tą pieśń zaśpiewali jako modlitwę, patrząc przez pryzmat objawienia, apokalipsy Jana. Zobaczcie, zwyciężyłem. Jeśli macie na sercu modlitwę, pomódlcie się.
ponad rzeczy, których pragnie serce me. Chcę z Tobą być. Ukochany mój Zbawiciel, to co mam, zawdzięczam tylko Ci. Zawdzięczam Ci. Yeah.